Chciałbym dzielić się dziś przesłaniem, które nazwałem dotyk Jezusa. Dotyk Jezusa. Ilu z was wierzy, że Pan Jezus jest pośród nas? O, halleluja. Bo nie wyobrażam sobie kościoła, w którym nie ma Pana Jezusa. Nie wyobrażam sobie przychodzenia na nabożeństwo bez świadomości, że Jezus jest obecny i ja mam z Nim osobiste spotkanie i On może dotknąć mojego życia. Chciałbym powiedzieć coś na temat dotyku. Bo dotyk zmienia wszystko. Dotyk zmienia wszystko. Dotyk Jezusa zmienia wszystko. I chciałbym powiedzieć tak. Dotknięcie Jezusa jest tak samo realne i tak samo go możemy doświadczyć, odczuć, jak jakiekolwiek inne dotknięcie. Jeśli dotknie cię choroba, zapytam wprost, jeśli dotknie cię choroba i na przykład przyjdzie dolegliwość kręgosłupa, czy czujesz ten dotyk? Czy czujesz ten ból? Czy czujesz tą dolegliwość? Bo ja czuję, kiedy przyjdzie ból zęba, kiedy dotknie ból zęba, to czujesz, że cię boli. Po prostu całe twoje ciało to czuje. Odczuwasz tą chorobę. Kiedy dotknie cię jelitówka, odczuwasz to i odczuwa to twoja toaleta. Odczuwamy to. A co jeśli chodzi o dotyk Jezusa? Co możemy powiedzieć, kiedy dotyka nas Jezus? Kiedy dotyka nas Bóg? Kiedy dotyka nas różnego rodzaju działanie Boże, które przychodzi i zaczyna przenikać moje życie? Kiedy dotyka mnie Bóg? To w jednej pieśni śpiewaliśmy, dotknął mnie dziś Pan, więc radość ogromną w sercu mam. Jak przeżywam Jezusa? Kościele, może trzeba dziś zmartwychwzbudzenia w naszym życiu. Może coś uschnęło, obumarło i potrzebujemy, aby Jezus nas na nowo dotknął. Aby Jezus ożywił moją modlitwę. Aby Duch Święty przyszedł i dotknął mojego uwielbienia. Abym nie siedział na tym nabożeństwie jak skuty, zamknięty w jakimś pudełku, o którym dziś będę mówił. I aby Pan Jezus mógł dotknąć twojego życia, by na nowo otworzyło się to wieko i byś mógł na nowo zacząć pląsać z radości przed Panem. Bo dotyk Jezusa jest tak samo odczuwalny jak inne dotyki. Tak jak dotyka nas różnego rodzaju niespodzianka, zaskakujące sytuacje, staje się jakaś tragedia, dotyka nas śmierć bliskich, tak samo może dotknąć nas Bóg. I kiedy Bóg dotyka, to jest różnica. Jezus czyni różnicę. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza, 7 rozdziału. Dotyk Jezusa nie pozostaje bez przemiany, bez zmiany sytuacji w moim życiu. 7 rozdział. Następnego dnia Jezus udał się wraz z uczniami do miasteczka Nain. Jak zwykle podążał za nim wielki tłum ludzi. Gdy zbliżyli się do bramy miasta, ujrzeli wychodzący stamtąd orszak żałobny. Ze zmarłym chłopcem, jedynakiem, szła jego matka, która była wdową, oraz wielu mieszkańców miasteczka. Gdy Jezus zobaczył ją, ogarnięty wielkim współczuciem, rzekł do niej: nie płacz. Następnie podszedł do trumny i dotknął jej, a niosący ją zatrzymali się. Chłopcze, powiedział, wstań. I nagle zmarły ożył, usiadł i zaczął rozmawiać. A Jezus powierzył go matce. Wtedy strach ogarnął wszystkich, którzy to widzieli. Wielbili Boga i mówili: wielki prorok pojawił się wśród nas. Bóg zatroszczył się dziś o swój lud. Wieść o tym cudzie szybko rozeszła się po całej Judei, a nawet poza jej granicami. Przypomina mi się opowieść jednego z pastorów w Indiach, kiedy byłem na konferencji pastorskiej 4 lata temu w Gwalior, który opowiadał o swojej prowincji, do której przyszło przebudzenie. Opowiadał, że wydarzyło się to w 2000, chyba to był 16 czy 15 rok, kiedy w pewnej wiosce żyła jedna wierząca kobieta, która kochała Jezusa całym swoim sercem, która wielbiła Jezusa i za to znosiła ogromne prześladowania, uciski, była wyzuta społecznie, była nazwana czarownicą, zwiedzioną jakimś oszołomem wiejskim, którą prześladowano i opluwano. A ona wierzyła Jezusowi i wiedziała, że On ma wszelką moc. Pewnego dnia zmarł młody człowiek w tej wiosce. I całą winę oczywiście ta prowincja zwaliła na nią. Że to jej odstępstwo, że to jej zmiana wiary, że to jej religijny fanatyzm w jakiegoś Jezusa spowodował, że śmierć przyszła do wioski. Kiedy niesiono go na spalenie na stosie, bo tam dokonuje się w hinduizmie kremacji. Ona siedziała biedna, a oni krzyczeli, wymachiwali pięściami, to z twojego powodu, to ty jesteś winna. Opluwali ją, krzyczeli, wyzywali, a ona modliła się, Panie Jezu, spraw coś, aby nie lżyli twego imienia. Mogą mnie przeklinać, mogą mnie opluwać, mogą o mnie mówić złe rzeczy, ale spraw, Panie Jezu, aby nie lżyli twego imienia. I nagle natchniona Duchem Świętym, to był impuls, to było takie działanie Boże. Podeszła do tych marów, na których niesiono tego młodzieńca, położyła ręce i zaczęła się modlić. I tak jak w tym przypadku, to o czym mówi Biblia jest prawdą. Ten młodzieniec w 2015 roku usiadł na swoich marach. Wrócił do życia. I tak jak tutaj jest napisane, wszyscy się przestraszyli. Czytaliśmy, że wszyscy się przelęknęli. Ogarnął ich wszystkich strach paniczny z tego, co się stało. Z tego, co zobaczyli. Wszyscy uciekli. Została ona i ten młodzieniec. A ona zaczęła mu opowiadać o Jezusie, że to On go wzbudził z martwych. Że to On jest ten, który ma wszelką moc. A kiedy po 2 godzinach wszyscy zaczęli wracać. Zobaczyli, jak ona trzyma go za rękę i się modli, aby on stał się dzieckiem Bożym. Ten zmarły młody człowiek przyjął Jezusa, Bóg dał mu drugie życie. Przyjął Jezusa, a kiedy oni to zobaczyli, wszyscy padli na kolana i oddali życie Jezusowi Chrystusowi. Najpierw przyszedł strach, a później przyszło potężne przebudzenie. Ten fragment, który przeczytałem, 14, 15 i 16 werset w innym tłumaczeniu brzmi tak. Następnie podszedł, dotknął mar, ci zaś, którzy je nieśli, stanęli i polecił chłopcze, mówię ci, wstań. Wtedy zmarły usiadł i przemówił, a Jezus oddał go matce. Wszystkich natomiast ogarnął strach i zaczęli chwalić Boga. Ten sam Jezus jest wśród nas. Kościele, czas zmienić nasze myślenie. Nie jesteśmy gdzieś daleko. Pan Jezus powiedział, jestem i będę z wami. Jestem z wami aż do skończenia. Co się dzieje, gdy Jezus nas dotyka? Jak i czego Jezus chce dotknąć? Aby lepiej zrozumieć moje przesłanie, to je uwspółcześnię. Uwspółcześnię trochę tą historię, ale nie aż tak bardzo. Przeczytaliśmy w tym starym tłumaczeniu, Jezus dotknął mar. To nowe tłumaczenie mówi, Jezus dotknął trumny. Nie znalazłem, żeby tu przynieść i postawić. Przyniosłem to pudło, skrzynia, pudełko. Dlatego, że trumna to jest skrzynia. Skrzynia zamknięta. Ale od początku. Oto zmarł syn wdowy. Czytaliśmy o tym. straciła już męża, a teraz syna swojego, może jedynego. Tak jest zapisane. Tego, który był jej jedynym wsparciem, jedyną radością. Co za dramat. Co za smutek. Dlatego nie dziwię się, że wszyscy byli smutni i wszyscy płakali. A więc idzie zrozpaczony orszak. Procesja pogrzebowa. I tu jest to uwspółcześnienie. Śpiewają smutne piosenki. Żałobne piosenki. Idzie orszak pogrzebowy. Żałobny. Smutny. Pogrążony w rozpaczy. Idzie i nie wie, co będzie dalej. Matka płacze. Może inni płaczą. Chcę, abyście sobie to wyobrazili. A oto z drugiej strony idzie orszak Jezusa. Idzie orszak Jezusa. Tak to opisuje Biblia. Idzie Jezus, a liczny tłum za nim. I wyobrażam sobie, że orszak Jezusa to orszak radosny, śpiewający inne pieśni, śpiewający pieśni wdzięczności, pieśni o uzdrowieniu, pieśni o wyzwoleniu, pieśni o Zbawicielu, który przyszedł na świat. Bo tłum, który idzie z Jezusem, to ludzie radośni, przemienieni. To grupa, która zmienia klimat miejsca, w którym się znajduje. Ja chcę być takim kościołem. Nie chcę być kościołem śpiewającym smutne pieśni. Nie chcę być kościołem, który siedzi ze smutnymi minami. Nie chcę być kościołem, który ciągle ma tylko problemy i tylko ciągle o problemach mówi i ciągle tylko płacze. Ja wiem, jest czas, aby się śmiać i jest czas, aby płakać. Jest czas radości i czas smutku. Ale kiedy stajemy przed Panem, kiedy Jezus jest pośród nas, mamy prawo być tłumem radosnym. Mamy prawo być wdzięczni za dzieła, których dokonał w naszym życiu. Mamy prawo, jeśli dotyka nas Bóg, wykrzykiwać z radości, że jestem wdzięczny Mu za nowe życie, że jestem wdzięczny Mu za cuda, które czyni. Nie krytykuj tych, którzy głośno wyśpiewują Bogu na chwałę. Nie śmiej się z tych, którzy głośno wołają: Panie, jak jestem Ci wdzięczny. Dołącz do tego tłumu, a jeśli nie możesz, to pozwól, aby Jezus Ciebie dotknął. A jak Jezus Ciebie dotknie, to będziesz taki sam. Będziesz wołał i chwalił Jego imię. Pozwól, aby Jezus Ciebie dotknął. Pozwól Mu. Kiedy Jezus stanął w bramie do Jerycha, niewidomy, choć nic nie widział, wiedział, że to jest inny tłum. Że to ktoś inny idzie. Jakże mógł wiedzieć, kiedy nie widział? Bo słyszał, jak oni spontanicznie, radośnie podążali za Jezusem. I ten niewidomy zaczął krzyczeć: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jeśli będziemy grupą smutasów, to nikt nie będzie krzyczał: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Jeśli będziemy grupą przygnębionych, siedzących, bez życia ludzi, nikt nie nawróci się, patrząc na Ciebie. Nikt. Bo ludzie szukają życia. Ludzie szukają entuzjazmu. Ludzie szukają radości, mają dość przygnębienia, trosk i smutków. Potrzebują, aby dotknął ich Jezus. Kiedy Jezus się zatrzymał, pierwsze, co powiedział: nie płacz. Nie płacz. Koniec twoich łez. Koniec twojego smutku. Koniec twojej rozpaczy. Koniec. Oto jestem. Przyszedłem, aby cię dotknąć. Dlaczego tak jest? Bo Jezus zmienia nasz smutek w radość. Nasze popioły w olejek wesela. Naszą szatę żałobną w taniec. Tak mówi proroctwo Izajasza, proroka. Tak zostało powiedziane o Jezusie Chrystusie. Że kiedy On przyjdzie, kiedy przyjdzie Mesjasz, Zbawiciel, to On zamieni smutek w radość, zamieni popioły w olejek wesela, zamieni szatę żałobną w taniec. Bo Jezus to życie? Oto pytanie. Jak smutne jest dziś twoje czy moje życie? Jak bardzo płaczesz? Jak bardzo cierpisz? Jak bardzo jest ci źle? Jezus pragnie dotknąć skrzyni twoich ograniczeń. To jest bardzo ważne. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Jezus podszedł do skrzyni i dotknął jej. I dotknął jej. Chcę to podkreślić dziś bardzo mocno, że dotknął skrzyni. Nawet nie dotknął tego chłopca. Dotknął trumny, dotknął skrzyni, w której był on złożony. Dotknął tego pudła ograniczeń, które zamknęło jego życie i przykryto je wiekiem. Dotknął tej skrzyni. To jest moje przesłanie. Kiedy Pan Jezus dotknął trumny, wieko się dźwignęło. Wieko się podniosło. I czytamy, że chłopak wstał. Chłopak wstał i przemówił. I pytanie, Kościele. Co powiedział? No, uczeni w Biblii, powiedzcie mi. Co powiedział? No? Jest napisane, że przemówił? Co powiedział? I wiecie, mnie to też powaliło. Co on mógł powiedzieć? Co on mógł powiedzieć? I zacząłem szperać, szukać, słuchać, grzebać. Biblia mówi, kto szuka, ten znajdzie. Kto puka, temu otworzą. I wiecie, co odkryłem? Ła! To jest petarda. W tamtych czasach, to jest historii Izraela. W tamtych czasach, w niektórych regionach Izraela, gdzie Pan Jezus przebywał, tradycją kulturową było, posłuchajcie mnie teraz, to jest niesamowite, to jest petarda. Tradycją kulturową było, że towarzyszący ludzie na procesjach pogrzebowych, jeśli to był mężczyzna, zakładali jego ubrania. Ła, to było dla mnie szokiem. A więc, kiedy udawali się na pochówek swojego przyjaciela, członka rodziny, ubierali się w jego ciuchy. Ktoś założył jego spodnie, ktoś założył jego swetr, ktoś założył jego kapelusz, może buty. I tak szli, odprowadzając zmarłego na ostatnim pożegnaniu. I teraz to jest moja wersja. Ja sobie ją dopisałem, a dlatego, że dziś mam kazanie, to sobie to powiem. Kiedy on się obudził, kiedy usiadł, Biblia mówi, że przemówił i uważam, że powiedział, dawajcie moje ubrania. Czemu masz mój kapelusz? Czemu zabrałeś moje spodnie? Czemu zabrałeś moje buty? Czemu masz mój swetr? Dlaczego założyłeś moją koszulę? Dawaj moje buty, dawaj moją koszulę, dawaj moją czapkę, to jest moje. Ale wymyślił, nie? Halleluja. Wiecie co? Dotyk Jezusa zmienia wszystko. Kiedy myślałem o tym, co odkryłem, bum, przychodzi objawienie. Wiecie, my musimy mieć objawienie. My musimy mieć objawienie, gdy czytamy Boże Słowo. Musimy je tak czytać, musimy je tak słuchać, musimy je tak przeżywać, aby mieć objawienie, aby do nas docierało to, co Bóg chce nam przekazać. Kiedy Jezus dotyka naszego życia, kiedy dotyka naszej trumny, diabeł musi oddać wszystko, co nam zabrał. Diabeł musi zwrócić nam wszystko, z czego nas obrabował. Kiedy przychodzi Jezus do naszego życia, kiedy Jezus zmienia wszystko, kiedy diabeł niszczył moje życie, kiedy zamknął mnie w takiej skrzyni niewoli, uzależnień, grzechu, kiedy okradł mnie z wszystkiego, kiedy zabrał mi wszystko, co najcenniejsze i co mogło być szczęśliwe dla mnie, kiedy poprzez niewolę i uzależnienia zniszczył moje życie, kiedy obrabował mnie. Wiecie, że ja nie miałem radości z życia. Mając lat 20, nie miałem radości z życia. Wszystko było do bani. Wszystko było złe. Nic nie miałem. Wszystko straciłem. Diabłu udało się spętać moje życie i zamknąć mnie w trumnie. Kiedy byłem chory w wieku 20 lat, 2 tygodnie po zatruciu jakimiś środkami chemicznymi, które wypiliśmy. Kiedy diabeł, myślę, że już zacierał ręce, a moja matka się modliła, aby Jezus mnie zbawił. Kiedy diabeł zacierał ręce, zabije cię i zniszczę cię. Pójdziesz do trumny, zakopią cię w ziemi, jesteś mój. Przyszedł Jezus i dotknął mojego życia. Przyszedł Jezus i dotknął mojego życia. I wszystko, co diabeł zabrał, wolność, radość, zdrowie, dobre imię, pozbawienie mnie pracy, rodziny, przyjaciół, wszystko musiał oddać z powrotem. Halleluja! To jest Boże przesłanie. Co wy robicie w mojej koszuli, w moich butach, w mojej czapce, w moich spodniach? To jest moje. Oddawajcie mi to. Wiecie, Bóg ma dla nas niesamowity plan. Diabeł jest niszczycielem. Zabiera szczęśliwe życie rodzinne poprzez niszczenie i okradanie z tego, co jest radością, szczęściem. Uderza w dzieci, chce je zabrać, chce, aby jemu służyły. Chcę, aby te dzieciaki były uzależnione, aby żyły pogrożone grzechem. On jest specjalistą w tym. I trzeba podjąć wyzwanie i głośno o tym mówić, dłuż i wszerz. I ogłaszać, że Bóg przywraca wszystko to, co diabeł chce nam zniszczyć. Że musimy stanąć w wierze. Pozwolić się Jezusowi dotknąć. Pozwolić się Bogu dotknąć. To nie jest tak, że jak Bóg cię dotyka, to nic się nie dzieje. Słuchaj, jeśli nic się nie dzieje, to Bóg cię nie dotknął. Jeśli nic nie czujesz, nie przeżywasz, nie zmieniasz się, nie ekscytujesz się, nie zaczynasz przeżywać w świeży sposób Boga, to cię nie dotknął. Proś Go, aby cię dotknął. Bo gdy Bóg dotyka, to tak jak jelitówka, tak jak ból zęba, tak jak ból kręgosłupa. Poczujesz to, głęboko poczujesz to w sercu, w duszy i w ciele. Kiedy Bóg dotyka. I to nie jest kwestia konferencji, to nie jest kwestia jakiegoś wydarzenia, to jest kwestia życia, to jest kwestia mojej codzienności, to jest kwestia każdego poranka. Kiedy Bóg mnie dotyka, mam entuzjazm i radość w moim sercu. Kiedy Bóg mnie dotyka, codziennie przywraca mi to, co diabeł chce zabrać. Obrazowo w księdze Joela jest powiedziane tak. I wy, dzieci z Syjonu. Czy wiecie, że kiedyś oaza nazywała się Syjon? W 1986-1987 roku mówiliśmy, że mamy zbór Syjon. A potem zaproszono nas na rozmowę i wytłumaczono nam, słuchajcie, nietrafiona nazwa. Syjonistami będą was wyzywać. Będziecie mieli problemy. Kłopoty. I zmieniliśmy. Wy, dzieci Syjonu, radujcie się i weselcie w Panu. Joel 2 rozdział. To jest proroctwo. Wy, dzieci Syjonu, powiedzmy dzisiaj współcześnie, wy, Boże dzieci, dzieci Boga, wy, ludzie wiary, naśladowcy Jezusa, radujcie się i weselcie się w Panu, waszym Bogu. Tak mówi Joel w drugim rozdziale. Gdyż dał wam, to jest niesamowite, nauczyciela sprawiedliwości. To jest proroctwo. Któż to ten nauczyciel sprawiedliwości? Znacie jego imię? Co nie może wam przejść przez gardło? Chrześcijanie. Jezus! Jezus! Amen? Powiedz Jezus! Powiedz, Jezus jest moim Panem. Nie wstydźmy się tego. Jezus, mamy nauczyciela sprawiedliwości. I spuścił wam deszcz jesienny i wiosenny, jak wcześniej. I popatrzcie. I klepiska będą pełne ziarna. Tłocznie spłyną moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam straty lat, których plony pożarła szarańca, konik polny, gąsienica i śnieć. Dalej czytamy, wtedy nareszcie najecie się do syta i uwielbicie imię Pana waszego Boga, który dokonał z wami cudów. Mój lud na wieki nie zazna już wstydu. To jest Boża obietnica. Poprzez grzech diabeł zabrał, ukradł człowiekowi jego wieczne życie. A Bóg mówi, chcę, abyś był ze mną w wieczności. Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli Bóg pozwoli, za tydzień powiem, jak dotyk Jezusa sprawia nasze uświęcenie. Że mam niebiańskie pragnienia. Że umie postawić granice. Że potrafię żyć w głębokiej relacji z moim Bogiem, który mnie chroni i sprawia obrzydzenie. Obrzydzenie w moim wnętrzu, gdy patrzę na to, co robi ten świat. Na wszystkie jego uciechy, zabawy. Na wszystkie jego wiwaty. Na wszystkie jego wyuzdania. Na wszystkie jego show, które pokazuje. Na wszystkie jego niesamowite sylwestry. Na wszystkie jego różnego rodzaju imprezy. Picia, bicia, zdrady. Grzech, niemoralność, pornografia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bierze mnie po prostu w świętości obrzydzenie. Jeśli tego nie masz, to niech dotknie cię Jezus. A gdy dotknie cię Jezus, nagle zobaczysz, że jesteś w innym wymiarze, że twoje życie nie należy już do tego świata, że ten świat jest za tobą, a Jezus przed tobą. I kiedy patrzysz na Niego, kiedy idziesz za Nim, nagle wiesz, że jesteś pewny, że to, co diabeł zabrał, ma z powrotem. Mam życie wieczne. Choćbym umarł, idę do Pana. Tam żyć będę z Nim na wieki. Poprzez choroby kradnie człowiekowi zdrowie. Choroba nie jest od Pana. Nie uświęcajmy chorób. Nie uświęcajmy bólu. Jeśli tak lubisz choroby, to dziękuj za nie i żyj w chorobach. I ciesz się chorobami. Choroba jest przekleństwem. Choroba jest narzędziem diabła, aby okraść człowieka ze zdrowia. A Bóg posłał Jezusa, aby On wywalczył dla nas na krzyżu uzdrowienie dla naszych chorób. To dlaczego choroba ma być błogosławieństwem? Nie mówmy, że choroba jest błogosławieństwem. Jak ktoś tak mówi, to nie wiem, nie poznał prawdy. A Biblia mówi, że poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli. A prawda cię wyzwoli. Choroba okrada nas ze zdrowia. Poprzez ogłupienie diabeł zabiera nam mądrość. Poprzez środki uzależnienia zabiera nam wolność. Lista jest długa. Jak szarańcza wyżera, wysysa to, co dobre, aby było mi źle. Aby człowiekowi było źle. Wykrada nawet słowo, słowo życia siane w nas. Pan Jezus nas przed tym przestrzegł. W podobieństwie o siewcy. I powiedział o ludziach, którzy przyjmują z radością to ziarno. Ale diabeł przychodzi i wybiera, tak jak te ptaki. Obrazowo Pan Jezus mówi, jak przelatujące ptaki, które wydziobują to, co zasiane zostało. I tracimy ziarno słowa. I nagle nie wiemy, co robić. Nie wiemy, jak żyć. Nie wiemy, jak się modlić. Tracimy radość, entuzjazm, przychodzi przygnębienie, bo zostało ziarno życia wykradzione z naszego wnętrza. Zostało zabrane. Złodziej przychodzi, aby pozbawiać nas tego, co dobre. Zamyka nas w skrzyni. Alkohol jest trumną dla wielu ludzi. Narkotyki, używki, hazard, niemoralne życie. Diabeł zamyka nas, przykrywa wieko i mówi, siedź sobie tam i męcz się, chłopie. Żyj w swoim ograniczeniu, bezsilności, bezradności. Chciałbym pokazać wam wielką Bożą miłość. To jest niesamowite. W Starym Testamencie. Panie, daj nam to zrozumieć. W Starym Testamencie mamy opis, jak Bóg przebywał w skrzyni. Jak przebywał w skrzyni przymierza. Posadzono na górze wieko z cherubami, pamiętacie? I Boża obecność, Boża chwała spoczyła w skrzyni. Została przykryta. I tylko najwyższy kapłan miał dostęp do miejsca, gdzie była Boża obecność. Tam, gdzie była skrzynia przymierza. Tam, gdzie była skrzynia przybytku Pana. Tylko on miał tam dostęp. Ale Jezus wyszedł ze skrzyni. Niesamowite. Bóg opuścił skrzynię przymierza. I powiedział, dokądkolwiek teraz pójdzie mój lud, dokądkolwiek pójdą ludzie nazwani moim imieniem, ja będę z nimi. Nigdy ich nie opuszczę. Nigdy ich nie pozostawię. Będzie z tobą Jezus w domu. Będzie w drodze. Wszędzie go możesz zabrać. Jezus jest przy tobie. Wszędzie go możesz wielbić. Wszędzie możesz przeżywać ekstazę nie tylko na konferencji ognia, nie tylko na jakimś imprezie chrześcijańskiej. Wiecie, my zaczynamy przyzwyczajać się do wydarzeń, do imprez. Tam czujemy się nakręceni, czujemy adrenalinę, a później przychodzi tydzień i jest po prostu pustynia. Jest pustynia. Nie wiemy, co robić. Wpadamy w panikę. Nie wiemy, jak żyć. Jakie decyzje podejmować? Po cóż nam te wszystkie huczne, świecące, błyszczące imprezy? Potrzebujemy Boga na co dzień. Potrzebujemy Go w naszych domach. Potrzebujemy Go w naszych samochodach. Potrzebujemy Go w naszych komorach modlitwy. Potrzebujemy Go w naszych szkołach. Wszędzie Bóg chce iść z nami. Nie opuszczę Cię i nie pozostawię. Halleluja. On nie przebywa w skrzyni, który nazywamy budynek kościelny. Muszę pozbyć się mentalności, że Bóg jest tylko w tym miejscu. I tu się mogę poczuć dobrze. Tu mogę zaśpiewać piosenkę. Tu mogę poczuć fajną atmosferę. I tutaj mogę wyskoczyć z mojego pudełka, jak pacynka. Pęk! Aleluja! Chwała Ci, Panie. Dobry jesteś. Chwała Jezus. Chwała Jezus. A później kończy się nabożeństwo, wychodzę. Zaczyna się mój tydzień. I przychodzi diabeł i mówi, bezradny i bezsilny jesteś. Nic ci nie wyjdzie. Nie dasz rady. Przegrasz. Nie. Dotyk Jezusa zmienia wszystko. Wszędzie, gdziekolwiek jestem, mój Pan jest ze mną. Wiecie, tu nie chodzi o wyznania, denominacje i szyldy kościelne. Absolutnie. Powiem tak. Bóg nie jest katolikiem. Ale się naraziłem, prawda? Aby przebywać w kościele katolickim. Bóg katolik. Bóg nie jest katolikiem. Powiem dalej. Bóg nie jest ewangelikiem. Ewangelicy mają takie poczucie dumy, bo my protestanci. To nasz Luter obalił system. My, ewangelicy. Na pewno Bóg jest ewangelikiem, baptystą. Bóg nie jest baptystą. Teraz dopiero będzie. Bóg nie jest zielonoświątkowcem. On jest tam, gdzie człowiek go potrzebuje. On nie przypisuje swojej obecności pewnym kościołom, konferencjom, wyznaniom, ruchom. On jest tam, gdzie człowiek potrzebuje spotkać się z Nim. W każdym miejscu. W mojej sypialni. W moim pokoju. W mojej toalecie. Pod moim prysznicem. Gdy biorę prysznic i wielbię Jezusa. I oddaję Mu cześć. I mówię, Boże, dziś nowy dzień. To jest nowy poranek. Ja pragnę go przeżyć z Tobą. Panie, niech towarzyszy mi Twoja obecność. I nie pozwolę, aby diabeł z czegokolwiek mnie okradł. Nie pozwolę. Dlaczego tak wiele razy nie możemy się cieszyć, wielbić Pana, mówić świadectwo o przemienionym życiu? Bo ciągle diabeł udaje się nas zamknąć, ograniczyć. Piotr napisał, dajcie pełni wiary odpór diabłu, a on zniknie, ucieknie od was. Pokonacie go. Mamy zwycięstwo w Jezusie. Jak dojść do tego miejsca? Na koniec. Ła. To też odkrycie. Po prostu to jest bomba ewangelizacyjna. Jest historia w Biblii o kobiecie u stóp Jezusa. Znacie ją, tak? Była to dziewczyna z pogmatwanym życiem. Kobieta prostytutka, która przyszła do Jezusa i rozbiła flakonik, pudełko z pachnącym olejem, z perfumami. Znacie tę historię? Marek 14:3. A gdy był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedziała przy stole, przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie, pełne bardzo drogiego olejku nardowego. Rozbiła naczynie i wylała mu olejek na głowę. To bardzo ciekawe wydarzenie. I tak jak w przypadku pierwszym, sięgnąłem do kultury Izraela w tamtych czasach. Są bardzo ciekawe komentarze biblijne na ten temat, które pewne rzeczy opisują i określają. Posłuchajcie, co znalazłem. Kobiety, które sprzedawały swoje ciało, czyli kobiety uprawiające nierząd, prostytucję, w tamtych czasach już były. Dlatego mówi się, że to jest najstarszy zawód świata. Już to było. Używały specjalnych perfum. Specjalnych perfum. Ten zapach był rozpoznawalny. Kiedy kobieta brała i smarowała swoją twarz, włosy, tym olejkiem nardowym, kiedy perfumowała się nim, dawała na zewnątrz sygnał, ten zapach mówi, jestem do dyspozycji. Możesz mnie mieć. Sprzedaję swoje ciało. To był znak rozpoznawczy, kim była. Ten zapach mówił, kim była. Szok. I taka kobieta przyszła do Jezusa. Przyniosła ten alabastrowy słoik. To, co było znakiem rozpoznawczym jej grzesznego, zagubionego, nieszczęśliwego życia. Bo nie myślcie, że kobiety uprawiające nierząd, prostytucję są szczęśliwe. Są bardzo nieszczęśliwe. Udają szczęśliwe. I rozbiła ten alabastrowy słoik, rozbiła swoje pudełko. I Biblia mówi, że wylała na Jezusa ten znak rozpoznawczy jego grzesznego życia, jej grzesznego postępowania. To mnie po prostu dotknęło. Wiecie, tak już jest, że to, jak żyjemy, mówimy, kim jesteśmy. Nasz zapach mówi o tym, kim jesteśmy. Co może być naszym zapachem, nasze postępowanie? Wiecie, że my mamy ogromny problem. Mówię od A do Z. Mówię o nas, mówię o Oazie, mówię o nas wszystkich. Może nie o wszystkich. Jeśli ktoś czuje, że to do niego, to po prostu powiedz, to mnie nie dotyczy. Ale w większości, od A do Z, począwszy tu od sceny, aż po ostatni rząd, mamy problem z tym, aby być wylewni o tym, co przeżywamy z Bogiem i co czujemy do Jezusa. Aby wszędzie, gdzie jestem, po prostu o tym mówić i sugerować ludziom, że się o nich pomodlę, że Bóg może zmienić ich życie. Mamy z tym ogromny problem. Mamy z tym ogromny problem. Aby o tym mówić jak o piłce nożnej, jak o śniadaniu, kolacji. Aby po prostu rozmawiając z ludźmi schodzić na temat i mówić, bo wiesz, ale w Jezusie jest takie życie. Po prostu ja sobie go inaczej nie wyobrażam. Ja po prostu tak dziś przeżywam to, co Bóg do mnie mówił. Wiesz, że On do mnie mówi. Wiesz, że On mówi o tym, że On dzisiaj ma moc, aby uzdrawiać. Masz jakieś problemy? Ja po prostu się z Tobą pomodlę. On może Cię uzdrowić. On może dotrzeć do Twojego problemu. On może rozprawić się z tym, co przeżywasz. Mamy z tym problem. Diabeł udaje się nas pozamykać w nasze religijne pudełka, abyśmy tutaj byli pacynkami, które na otwarcie pudełka, gdy rozpoczyna się nabożeństwo, wyskakują i tańczą, i śpiewają, i mówią. A Bóg mówi, ja posyłam was jak owce między wilki. Ja posyłam was do ludzi. Ja posyłam was. I oto ta kobieta po prostu powiedziała, chcę zmienić mój zapach. I teraz może to być jakakolwiek inna kwestia mojego życia. Przychodzę do Jezusa i mówię, Panie Jezu, ja nie radzę sobie w moim życiu. Chcę to moje pudełko, te moje ograniczenia po prostu rozbić. Ten mój flakonik rozbić, wylać go na Ciebie. Pomóż mi, Panie, abym mógł pachnieć Tobą. Abym mógł pachnieć Twoją obecnością. Abym mógł pachnieć przemienionym życiem. Nie wiem, jaki my dzisiaj mamy zapach. Nie wiem, co ludzie mówią o tobie. Jak ciebie określają. Kiedy tamta kobieta wylała na siebie olejek nardowy i szła na przykład na targowisko, to mężczyźni wiedzieli, idzie ta, która mówi, zapłacisz, to możesz mnie mieć. Jestem do twojej dyspozycji. Ta spotkała Jezusa i powiedziała, mam dość takiego życia. Nie chcę tak dłużej żyć. Przynosi ten flakonik, który nosiła, który musiała kupić i który był drogi. Rozbija go u stóp Jezusa, wylewa na jego głowę. A to jest symbol, który mówi nam o tym, że Pan Jezus bierze cały nasz grzech, wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze ułomności na siebie i mówi, chcę zmienić Twoje życie, uczynię Cię nowym człowiekiem. I ona to mu po prostu dała. Ona to mu po prostu dała. Biblia mówi, że potrzebujemy ożywienia. Nie wystarczy mieć imię, że żyje. Pan Jezus powiedział, ludzie czasami mają oczy, a nie widzą, uszy, a nie słyszą, serca, a nie czują. O, tak, 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 to tamci w tym mieście. Oni się nie nawrócili, oni mają oczy i nie widzą, uszy i nie słyszą i serca i nie czują. Ja pytam się o nas. Czy ja widzę, jaki Pan ma plan dla mojego życia? Czy ja słyszę, jak Duch Święty mówi do mojego serca codziennie? Czy ja czuję Bożą obecność? Kiedy czujesz Bożą obecność, nie jesteś w stanie stać, siedzieć jak mumia. kiedy przychodzi Boża obecność, kiedy Bóg rozpala nasze serca, kiedy nagle dotyka Ciebie Jezus, zaczynasz widzieć, widzisz, jak wielki jest mój Pan. Zaczynasz słyszeć, jak mówi do Twojego serca, do Twojej duszy. Zaczynasz czuć Jego obecność. Zaczynasz wznosić swoje ręce. Padasz na swoje kolana i mówisz, Boże, jak wielkim, potężnym jesteś Ty. Potrzebujemy tego ożywienia, Kościele. Niektórzy zasnęli. Niektórych diabeł zamknął do swojego pudełka i trzyma cię już tam nie wiadomo jak długo. Pan chce rozwalić to pudło. Jezus pragnie dotknąć twojej trumny i chce powiedzieć, powstań chłopcze, powstań kobieto, mężczyzno, powstań. Kiedy cię Jezus dotknie, zrobisz jak ten młodzieniec, przemówisz. To jest niemożliwe, żeby nie przemówić. Zaczniesz wyznawać, co jest Twoje, co masz w Chrystusie. Zaczniesz deklarować, co Bóg wywalczył dla Ciebie i co jest Twoje. Zaczniesz to ogłaszać, że to, z czego okradł Cię diabeł, musi wrócić z powrotem. Że to, co zeżarła szarańca ciemności, Bóg przywróci Ci z powrotem i będziesz miał obfite żniwo i będzie błogosławieństwo nad Twoim życiem. To jest Boża obietnica. Jan 8:36. Kogo Syn wyzwoli, ten prawdziwie wolnym będzie. Prawdziwa wolność przychodzi przez dotyk Jezusa. Jego dotyk czyni różnicę. Pęka ta skrzynia naszych ograniczeń. Jezus gotowy jest zabrać naszą bezsilność, bezradność. Otwiera wieko naszej skrzyni, naszej trumny. Daje wolność, zmienia nasz zapach. Przywraca to, co zniszczył diabeł w Chrystusie. Możemy powiedzieć, oddaj to, co skradłeś. Oddaj mi radość z życia. Lud Boży raduje się i weseli przed Bożym obliczem. Oddaj mi radość z życia, diable, szatanie. Nie będę siedział jak przymarszczona mumia. Będę się radował w Panu Bogu mojego zbawienia. Oddaj mi, szatanie, radość życia. Nie pozwolę, abyś mnie obrabował. Oddaj mi zdrowie. Złodzieju, oddaj mi zdrowie, niszczycielu. Nie pozwolę, abyś dręczył moje ciało, bym był chory, chory od pokolenia w pokolenie. Cała rodzina chora, chorzy, co chwilę chorzy. Musimy stanąć na wysokości zadania i się z tym zmierzyć. Powiedzieć dość, szatanie. Oddaj moje dzieci. Oddaj moje dziecko. Oddaj mojego męża. Oddaj moją żonę. W imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, o to będę walczyć. Stanę i powiem, co wy robicie tam? Dlaczego tam jesteście? Tak jak ten młodzieniec, może parafrazując tą historię, oddajcie mi moje ubrania. Mamy prawo powiedzieć, gdy dotyka nas Jezus, szatanie, oddaj to, co zrabowałeś. Oddaj to. I o to będziemy walczyć w tym tygodniu postu i modlitwy. Powiem tak, można nie chodzić na modlitwy, nikt za to nikogo nie rozlicza. Można sobie to jakoś wytłumaczyć, nie mam czasu, nie potrafię. Wiecie, kościoły, które się rozwijają, inspiruję się takim jednym kościołem, który dynamicznie się rozwija. Słucham kazań, przeżywam to, co Bóg tam czyni, modlę się, Panie, uczyń to samo wśród nas. Oni mają teraz 21 dni postu, każdy dzień są na nabożeństwach. Kościół, kilka tysięcy ludzi każdego wieczoru. Każdego wieczoru modli się, pości, śpiewają Bogu na chwałę. A ja mówię, Boże, my właśnie mamy taki problem sprowadzić 50, 60, 70 osób na modlitwę. Boże, zmień to! Boże, zmień to, bo nic się nie stanie w tym mieście. Nic się nie stanie w tym naszym kościele. Umrzemy śmiercią naturalną. Wykończymy się. Diabeł nas wykończy. Zamknie nas do trumny i zakopie do ziemi. Jeśli mamy być tu dalej pastorem, Boże, zrób coś. Boże, zrób coś. Ja nie chcę. Ja nie chcę dłużej tak żyć. Ja nie chcę dłużej dyskusji, planów, debat, inspirujących spotkań. Ja chcę Twojego poruszenia. Ja pragnę, aby Duch Święty przyszedł i coś zmienił w nas. Możemy sobie mówić, nakręcać się, tłumaczyć, wyjaśniać, szkolić. I co z tego? Albo. Albo podejmiemy walkę. Albo się wycofujemy. Albo Bóg wygra, albo diabeł wygra. Czuję się zmęczony. Czuję się zmęczony. Mówię, Boże, dotknij mnie, abym ja nie umarł. Abym ja się nie wykończył. Panie Jezu, dotknij mnie, abym nie wylądował w skrzyni. Dotknij mnie. Jak łatwo. Jeden tu chce iść, drugi tam chce iść. Temu tam się podoba, tamtemu tam się podoba. Powtórzę, co mówiłem 2 tygodnie temu. Można iść na skróty, można sobie szukać innych miejsc. Można iść, zamieszkać gdzieś indziej, służyć w innym kościele. Idź na skróty, ale sztuką jest zrobić w miejscu, gdzie jest ciężko. Coś, co przyniesie rewolucję i wielkie boom. To jest sztuka. To jest wyzwanie. Łatwo opuścić grupę młodzieżową, bo tam nic się nie dzieje. Łatwo zrezygnować z kościoła, bo za nie jest zbyt pięknie, jakbym chciał. Ale co jestem w stanie zrobić, aby było inaczej? Ilu młodych ludzi jestem w stanie przyprowadzić, aby ożywić powiew ducha wśród młodzieży? Ile jestem w stanie zrobić, aby kościół żył? Jak będę dziś wielbił Pana, gdy przyjdę? Pomódź się czasami, gdy idziesz do kościoła, gdy idziesz na nabożeństwo. Panie, co ja mogę dziś dać od siebie? Co ja mogę dziś wykrzesać z mojego wnętrza? Panie, rozbudź moje serce, abym nie był słupem soli, jak żona Lota, która się ogląda wstecz za Sonobą i Gomorą. Abym był żywym kamieniem, który płonie ogniem ducha. Abym był rozpalony, przy którym będą chcieli się ogrzewać inni. I będą mówić, coś promieniuje ciepłego z ciebie. Po prostu powiedz, co to jest. Ożyw nas, Panie. Ożyw nas, Panie. Chciejmy powstać.